Attention, all gamers, please rise for the Gamer National Anthem.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w Sztuce 01. Dzisiaj na tapetę wziąłem grę, o której pewnie większość z was słyszała, o świat, o którym właściwie każdy słyszał, a właściwie też tak konkretniej wziąłem na widelec scenę turniejową, ale oczywiście jak zawsze nie sam, bo ja się nie znam na scenie turniejowej, a jest ze mną Mateusz Jarzębski.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Więc Mateusz, w ogóle chciałbym zacząć od tego, czym są dla ciebie Heroesy?
Czym są dla mnie Heroesy? No, w pierwszej kolejności są oczywiście grą przede wszystkim, którą znam od dzieciństwa, więc są moim kawałkiem dość sporym życia, bo z Heroesami jestem tak naprawdę od czasów premiery. Gra ma już ponad 20 na karku, tych wiosen, 99 rok. Ja wtedy byłem przedszkolakiem tak naprawdę. Ale gdzieś ten komputer już w domu był i gdzieś tam myszką się klikało powolutku w te Heroesy i się z nimi dorastało, także jest w tym jakiś tam bagaż nostalgii. Także no jest to gra, której poświęciłem naprawdę mnóstwo godzin. Nie jestem w stanie tego policzyć, nie jestem w stanie tego oszacować. To są lata gry.
Znaczy tutaj dodam, że chodzi ci prawdopodobnie o Heroesy trójkę, bo jednak to jest ta...
Tak, oczywiście mówimy o trójce. W sumie tak, przepraszam, założyłem z góry, że jakby jeśli mówimy o scenie turniejowej, to przejdziemy od razu do trójki, ale rzeczywiście sprostowanie dla widzów, powiedziałem o części trzeciej Heroesów, tak.
Znaczy mam wrażenie, że bardzo często jak ludzie mówią o Heroesach, to tylko o trójce.
Tak, jest coś takiego w rozmowach, że faktycznie jakby, tak jak się, wiesz, w dyskusjach czasem mówi o domyślnym mieście w Polsce, jak nie powiesz miasta, to chodzi ci o Warszawę, no nie?
Tak, to jest po prostu domyślne. Tak. Tylko czasami są hipsterzy, którzy mówią, że czwórka jest lepsza, albo że czwórka jest najgorsza, ale to właśnie słyszałem głównie o trójce i czwórce. I młodsi gracze, na przykład ja mogę, znaczy tutaj takie wstydliwe wyznanie, zacząłem Heroesy od piątki.
Ajajaj, to możesz to edytować, tak? Ten fragment rozmowy.
Wytnę. Znaczy, wydaje mi się, że piątka jest uproszczoną, uładnioną trójką. Oczywiście w pewnych aspektach trochę lepszą, chociaż no, to, co powiedziałeś, że jeśli mówimy o scenie turniejowej, to nie mówimy o piątce i to nie bez przyczyny, zdaje mi się. No ale jednak myślę, że piątka jest takim ostatnim grą serii Heroes, która jest, ma tę duszę po prostu, bo dalej trochę się pozmieniało, no i niestety też pogorszyło, zdaje mi się. No ale dobra, rozmawiamy o trójce i tak się zastanawiam, czy łatwo zacząć grać w trójkę tak naprawdę? Czy na przykład przydaje się doświadczenie z piątki, czy trzeba się jakoś dużo uczyć?
W ogóle to jest takie trochę paradoksalne. Powinienem jako osoba, która gdzieś tam siedzi w tym community bardzo długo i robi te turnieje i tak dalej, to powinienem mówić, że nie, no łatwo, jasne, zaczynajcie, wszyscy teraz gramy w Heroes 3. A szczerze, moja opinia jest taka, że wydaje mi się, że teraz osoba, która... Jeśli wzięlibyśmy kogoś, kto nie ma zielonego pojęcia o Heroesach i byśmy go posadzili przed Heroesami, to miałby trochę problem, bo ta gra nam się wydaje prosta, jeżeli my ją wszyscy znamy od lat, nie? My z nią dorastaliśmy, więc nam się po prostu rzeczy wydają mniej intuicyjne. Ale ta gra jest tak szczegółowa w swojej gdzieś tam niby prostocie, ale jest głęboka, ma mnóstwo detali. No, o tym świadczy fakt, że po 20 latach dalej odkrywamy w niej nowe rzeczy. Ciągle są jakieś nowe odkrycia, nawet w tym roku. Także, kurczę, nie wiem, czy to jest tak łatwo zacząć w Heroesy. Tak, żeby sobie poklikać na spokojnie z komputerem, to pewnie każdy by sobie poradził i tam doświadczenie z innych gier by pomogło. Ale żeby tak zostać teraz od zera do milionera, że tak powiem, profesjonalnym graczem w Heroesy, to by wymagało sporego zaangażowania, sporo czasu poświęconego na zgłębianie mechaniki i wszystkich tajników tej gry, żeby to ogarnąć rozumem.
A jakie są właśnie te tajniki? Bo nie ukrywam, że kiedy grałem, to wydawało mi się to na pierwszy rzut oka, że to jest proste. Idziemy armią, zbieramy jednostki, kto ma więcej jednostek, wygrywa. Oczywiście komputer czasami robi jakieś głupoty i dzięki temu da się go ograć. No ale gdzie tu jest ta magia? Gdzie tu jest ta skomplikowaność? Czym się różni taki zły gracz od dobrego?
O, to jest szeroki temat. Znaczy, na czym polega ta skomplikowaność? Przede wszystkim na tym, że to jest taka zasada, która się odnosi do wszystkiego, nie do Heroes. Jeżeli jest gdzieś dużo elementów, to które robią różne rzeczy, to prawdopodobnie nastąpi między nimi tak dużo różnych interakcji, że to wywoła naprawdę dużą głębię rozgrywki. I tutaj w Heroesach też tak jest, że masz pozornie dużo prostych rzeczy, gdzie, no tak jak ty opisałeś, że jakiś tam ogólny obraz widzisz od razu, o co w tym wszystkim chodzi. Ale wiesz, każda jednostka to może jakąś umiejętność mieć. Są jakieś zaklęcia, są umiejętności, które z tymi zaklęciami jakoś tam działają. Jest dużo, dużo skomplikowanych motywów związanych ze sztuczną inteligencją w Heroesach i to wydaje mi się dalej jest takie najciekawsze pole do badań, gdzie właśnie jeszcze do tej pory są różne odkrycia, jak dokładnie się zachowuje komputer w różnych sytuacjach, jak się zachowują potwory neutralne i jak możemy jakby tymi ich działaniami manipulować. Zresztą jeszcze w styczniu, tutaj na 1 stycznia dokładnie, wyszedł taki film na kanale Jaskini Behemota, w sumie przy którym uczestniłem, przy którego tworzeniu uczestniczyłem. Nazywa się Sekrety Walki i tam prezentuje 5 takich trików, można powiedzieć, różnych, gdzie opieramy się o to, że nadużywamy naszej wiedzy o tym, jak się zachowa komputer w różnych sytuacjach i po prostu trochę wymuszamy na nim pewne posunięcia i doprowadzamy naprawdę absurdalnych sytuacji, ale można robić naprawdę cuda na kiju w Heroesach. To jest fakt.
Czyli trzeba się nauczyć zależności tak naprawdę, że i co powinniśmy wziąć, dlaczego nie powinniśmy brać cokolwiek wzroku i tak dalej.
Tak, żeby naprawdę być takim prograczem, to musimy wiele rzeczy jakby sobie ułożyć w głowie. I to są takie, właśnie takie rzeczy, jak ty mówisz, proste, że które umiejętności są lepsze, które gorsze w danej sytuacji. Ale właśnie są też takie rzeczy, jak działa algorytm komputera w jakiejś sytuacji. No nie, co on sobie na przykład przelicza w tym momencie i jak ja to mogę wykorzystać. No, to są już takie naprawdę szczegóły, gdzie oczywiście ja tak mogę teraz trochę straszyć, nie? Początkujących graczy. To nie jest tak, że ojej, jak chcę grać w Heroesy, to muszę wiedzieć od razu wszystko, prawda? Jak byliśmy dziećmi, to wszyscy się świetnie bawiliśmy i do tej pory wiele osób się świetnie bawi, nawet nie mając pojęcia o połowie rzeczy o Heroesach tak naprawdę i dalej jest z tego wiele fanów, nie? Więc każdy oczywiście może sobie zacząć po prostu pograć, nie wsiąkając jakoś tam nadmiernie w te szczegóły.
A czy łatwo takiemu początkującemu załóżmy, że jestem początkującym graczem i chciałbym zagrać sobie multiplayer, no ale jak wspomniałeś, nie mam tych masy umiejętności i wiedzy. Czy łatwo mi by było znaleźć gracza, może na moim poziomie, może który by był gotowy mnie trochę poduczyć na multiplayerze?
Tak, odpowiedź brzmi tak. Byłoby ci łatwo. Codziennie widzę praktycznie. Są różne grupy, serwery Discord i różne takie miejsca właśnie w social media, gdzie ludzie się umawiają na te gry. No bo po prostu samo lobby Heroesów, Horn of the Abyss, modzie, o którym pewnie jeszcze potem powiemy, gdzieś jakby ludzie łączą ze sobą obecnie grając multiplayer. I po prostu ludzie pytają, ciągle szukają, czy ktoś zagra poziom początkujący, tak? Ileś tam punktów w rankingu na przykład. Więc generalnie jest mnóstwo takich osób, które właśnie tak jak teoretyczny ty w tym momencie, początkujący, chcący wsiąknąć w tą scenę turniejową, znajdą naprawdę swoich przeciwników na tym samym poziomie, też takich, którzy właśnie dopiero zaczynają, nie wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. I też jest na tyle dużo osób chętnych do pomocy, którzy są już doświadczeni, ale na pewno wytłumaczą też, jak się łączyć przez internet, jakieś takie może podstawowe informacje na temat w ogóle grania, łączenia się, jakieś takie podstawowe może strategie zdradzą, także na pewno takiej osobie akurat, która już umie zagrać w Heroesy, ale chce teraz zagrać multiplayer, na pewno będzie w miarę łatwo ogólnie zacząć.
A czy są turnieje dla niższych poziomów, że tak powiem rankingowych, czy, że tak powiem, scena jest zdominowana, znaczy oczywiście, że jest zdominowana, ale czy jest na wyłączność dla tych najlepszych graczy?
Absolutnie nie jest na wyłączność. Znaczy, na scenie Heroesów turniejów jest ostatnio dosyć dużo i są naprawdę w szerokim spektrum, że tak powiem, poziomu. Na pewno mamy Mistrzostwa Polski, tak, które są, powiedzmy, najszerszym spektrum, bo obejmują po prostu graczy od osób, które grają pierwszy raz, do graczy, którzy grali tysiące razy i są najlepszymi obecnie graczami na świecie też, bo tam może się zapisać po prostu każdy, tak? Do mistrzostw nie ma żadnych ograniczeń. Są takie turnieje właśnie, może o których ty pomyślałeś, takie mocno inkluzywne, ekskluzywne, takie zamknięte na pewne grono, gdzie są na przykład zaproszenia gracze, najlepsi, ale akurat w momencie, w którym rozmawiamy, trwa taki turniej, który się nazywa PvP 200, dla graczy, którzy mają mniej niż 200 punktów w rankingu. 200 punktów to jest taki średni wynik, tak? Więc wszyscy poniżej mogą tego turnieju się zapisać i właśnie zagrać z nikim lepszym niż te 200 punktów. Także są też takie właśnie inicjatywy dedykowane po prostu graczom, którzy dopiero gdzieś tam się wkręcają w tą scenę.
To fajnie, kurczę.
Przegapiłeś okazję, nie? Na zapisy.
A cholera, a może bym wygrał te mistrzostwa Polski. Tak, jeszcze mnie nurtuje jedno pytanie a propos tego, jak bardzo różni się gra jednoosobowa naprzeciwko komputera od gry wieloosobowej. Czy te taktyki ulegają bardzo dużej zmianie, czy to jest po prostu walka z komputerem, który nie da się łatwo oszukać?
Wiesz co, to jest dwuznaczne pytanie, bo tak, z jednej strony mógłbym powiedzieć, że się różni okropnie, w sensie zupełnie dwie różne rzeczy, ale tak, jakby matematyka się nie zmienia, no nie? W zależności, czy liczysz dobrze, czy liczysz źle, to matematyka jakby działa tak samo. To, że ktoś nie potrafi liczyć, a ktoś potrafi liczyć, to nie zmienia praw, które rządzą matematyką, więc trochę tak jest też z Heroesami, że no, czy grasz przeciwko komputerowi, czy grasz przeciwko żywemu człowiekowi, to sporo rzeczy jakby pewnych zasad jest ta sama. Tylko po prostu wśród graczy, którzy grają przeciwko komputerowi, często te zasady nie są po prostu stosowane. I dlatego możemy odnieść wrażenie takiego olbrzymiego skoku, że tak powiem, jakościowego rozgrywki. No bo gracz, który gra tylko z komputerem, powiedzmy taki gracz bardziej zainteresowany kampaniami, jakimiś pojedynczymi scenariuszami, no to jego gameplay wygląda w ten sposób, że on ma jednego, dwóch bohaterów, prawda? Rozwija cały czas swoje jedno miasto, tam kupuje ten kapitol słynny, tak, dla dochodów pieniążków, rozbudowuje wszystkie tam możliwe jednostki, ulepszenia, no ogólnie, żeby po prostu poczuć jakby cały ten klimat tej frakcji, w którą gra i tak dalej, nie? I ta rozgrywka z reguły trwa bardzo długo, wiele miesięcy tam się ciągnie, tak, w czasie gry, wielkie armie, 100 tysięcy kurczę archaniołów, wszystkiego w ogóle nawalone i tak dalej, nie? No bo to są gracze, którzy grają po prostu, żeby jakby się tak trochę wczuć i żeby się pobawić z komputerem. A gry multiplayer wyglądają tak, że gracz pierwszego dnia na przykład już w grze ma 8 bohaterów. Gry się kończą tam po 2 tygodniach, po 3 tygodniach rozgrywki maksymalnie, tak, w czasie gry. Nawet nie trwają do 2 miesiąca, bo to wszystko po prostu jest dużo bardziej zoptymalizowane, tak? Gracze robią takie ruchy, żeby jak najszybciej tą mapę zeksplorować, jak najwięcej lokacji szybko odwiedzić, tak? Pozajmować tych miast dużo, rozwinąć swoich bohaterów jak najszybciej, więc to jest dużo bardziej, że tak powiem, skompresowane wszystko w małej jednostce czasu, jak się gra multiplayer. To jest to, co najbardziej odróżnia też właśnie takich multiplayerowców od singleplayerowców, że tak powiem. A taką pierwszą różnicą właśnie to w ogóle jest takie już trochę memiczne, tak, że właśnie 2 bohaterów, czy tam 1 bohater, pała jest 8 bohaterów od razu, nie? I to jest jakby szybkie rozróżnienie właściwie, czy ktoś ma pojęcie o Heroesach takie strategiczne rzeczywiście, czy po prostu jest na tym etapie ciągle takiego grania for fun.
Kurczę, to teraz wiemy, że trzeba od razu sobie kupić 8 bohaterów, to przeciwnik od razu będzie wiedział, że znamy się na rzeczy.
Tak, wystraszyć przeciwnika.
A co tam, 16?
No tylu będzie ciężko na początku, szczególnie, że 8 możemy mieć jakby, możemy 8 operować jakby w otwartym oknie, no nie? Reszta musiała być pochowana w zamkach.
I co z tego? Ważne są liczby.
Ważne są liczby. Taka strategia na straszenie.
Powiedziałeś, że w sumie trwają krócej, co troszeczkę mi rozjaśnia, jak wyglądają turnieje, bo się zastanawiałem, głównie grałem jednoosobowo i jeju, jeden mecz po 4 godziny, to ile te turnieje trwają? A jak to faktycznie wygląda?
No bo trwają te turnieje w sumie. Wiesz, inaczej, bo to, że w czasie gry te mecze PvP są szybsze, to znaczy na przykład tam trwają 2-3 tygodnie, tym w czasie Heroesowym, że tak powiem, kalendarza krigańskiego czy jakiegoś tam innego, to nie znaczy, że jakby w czasie realnym to jest krótkie rzeczywiście, bo po prostu te tury są tak napakowane akcją, tak dużo się w tych turach wszystkich pojedynczych dzieje, że jedna tura w PvP trwa tyle co tydzień, tak, w singleplayerze, gdzie gracz po prostu przeklikuje tą klepsydrę minuta po minucie, no nie? Więc turnieje są długie, bo najdłuższym turniejem tej pory były Mistrzostwa Polski 2020, które zaczęły się w kwietniu, a skończyliśmy je w listopadzie. Także to był turniej, który trwał no ponad pół roku. Także tylko no weźmy pod uwagę to, że tam się zapisało 1400 osób, tak? Więc to jest no coś innego rzędu niż takie może turnieje kilkudziesięcioosobowe. No ale tak czy siak, mieliśmy grupy, tak, kilkaset grup, potem cała duża drabinka, no i to wszystko trwało, jeszcze graliśmy BO3 w fazie pucharowej, także taki jeden mecz w PvP potrafi trwać no dobre kilka godzin. Obecnie to się waha, to jest problem, że jak grasz w Heroesy PvP, to jeszcze są różne tryby, no nie, masz różne szablony, różne mapy, Niektóre są szybsze, niektóre są dłuższe, więc to się tak waha gdzieś od tych, powiedzmy, 2 godzin, jak fajnie szybko pójdzie, do 10 godzin, jak pójdzie wolniej. Ekstremalne przypadki potrafią zająć kilkanaście godzin, jeśli gra na raty po prostu, bo się nie zagra tego naraz. Nawet mieliśmy takie transmisje gdzieś tam na YouTubie z Mistrzostw Polski, gdzie jeden mecz był na 3 razy rozgrywany, na 3 transmisje. Bo po prostu gracze grali tam kilka godzin, zapis, wczytują tam po jakimś czasie, po kilku dniach powiedzmy, i znowu tak grają, zapis, no bo nie skończyli po prostu, no i trzeba to na raty rozkładać, także... Ale nie chcę straszyć, takie szybsze mapy to jednak się zamykają w tych tam paru godzinkach max, także spokojnie.
Kurczę, ale jakby save przepadł, to dopiero by była strata.
No, byłby ambaras. Nie, raczej tam co, 2 graczy ma tego save'a, więc raczej nie powinien przepaść, nie?
Bo rozumiem, że raczej w 2020 nie odbywało się to w żadnym miejscu, ale czy zdarzają się turnieje, które odbywają się w jakimś konkretnym miejscu, że uczestnicy przyjeżdżają i grają Polanie?
Wiesz co, był taki turniej w ogóle w 2019 roku, zaraz jak wyszły Heroesy, gdzie właśnie był taki w Warszawie, w takim lokalu był turniej, pierwszy turniej ogólnopolski, gdzie właśnie się ludzie zjeżdżali po LANie. No obecnie wiadomo, kwestia wygody, jednak granie online dominuje. W sumie finały Mistrzostw Polski są trochę taką inicjatywą, bo finały zawsze odbywają w studiu telewizyjnym. Były 3 edycje i wszystkie 3 edycje miały finał zwieńczony właśnie w studio takim esportowym, gdzie rzeczywiście gracze przyjeżdżali. W 2020 mimo tej pandemicznej sytuacji to 2 graczy było rzeczywiście w studio, byli komentatorzy, był tam host transmisji, więc tych osób tam nie było dużo i to się odbywało rzeczywiście, to i tak było online, ale gracze siedzieli naprzeciwko siebie, tak, w jednym pomieszczeniu, także była to powiedzmy taka inicjatywa trochę a la LANowa. Ale nie słyszałem, żeby teraz coś takiego się odbywało, takie turnieje. Jedyne co jeszcze mi przychodzi do głowy to co roku odbywa się tak zwany konwent jaskini Behemota, czyli powiedzmy takiego huba społeczności Heroesowej, gdzie tam kilkadziesiąt osób się zjeżdża w takiej małej miejscowości niedaleko Opola i tam są takie, no, są takie turnieje weekendowe, można powiedzieć, na szybkości dla fanów. Raczej tam nikt się o co nie spina, ale właśnie tam się gra tak też w takiej świetlicy internatu szkolnego, także też takie trochę vibesy właśnie LANowe.
A jak wygląda przygotowywanie się do takiego turnieju? Bardziej myślę od strony organizacyjnej, ile to trzeba rzeczy ustalić, jak wygląda na przykład przygotowanie regulaminu?
No, w zależności od tego, jak bardzo chcesz profesjonalnie podejść do tematu. Jeżeli chcesz to zrobić naprawdę z pompą, to tego jest bardzo dużo roboty, bo no, regulamin jedno, jakaś platforma też jest potrzebna ci do zapisów, do raportowania wyników z gier, tak, do wyświetlania całej drabinki, grup i tak dalej. Potrzebujesz ogarniać tych graczy wszystkich, żeby oni mogli się ze sobą umawiać na te gry. To też zawsze z tym jest problem, że jest szczególnie dużo ludzi, żeby oni wszyscy jakoś tam w kontrolowany sposób mogli ze sobą porozmawiać, się pougadywać. Wszystkie problemy, które musisz rozstrzygać w trakcie, jakieś tam zarzuty o oszustwo też się pojawiają, tak, to trzeba przeanalizować, także takich rzeczy naprawdę jest dużo do roboty. Jeżeli jeszcze chcesz mieć nagrody, czyli musisz ugadać sponsorów, także wchodzi tutaj cały ten etap właśnie szukania sponsorów. W mistrzostwach było studio telewizyjne, więc załatwienie tego studia, przygotowanie go odpowiednio pod transmisję, także no i powiem tak, jak ze wszystkim, nie? Możesz zrobić coś po prostu tak po łebkach i zrobić turniej i nie będzie problemu, nawet go w weekend sobie możesz zorganizować, zaplanować rzeczy i odpalić, nie? Może ktoś zagra, a możesz zrobić coś z pompą i to ci zajmie miesiące pracy, także... Nie da się jednoznacznie określić, nie da się odpowiedzieć tak wprost na pytanie, ile kosztuje zorganizowanie turnieju Heroes 3, ile czasu na to potrzeba, ile ludzi na to potrzeba. No bo to wszystko zależy od tego, jaki masz plan, no nie? Na to wszystko.
Zacząłem się zastanawiać, o jakie próby oszustwa chodziło. Czy możesz przytoczyć jakiś przykład?
Wiesz co, popularną taką metodą jest skorzystanie z zewnętrznych programów typu Cheat Engines, które po prostu... którym ingerujesz jakby sobie w na przykład swój zapis, no nie, w Heroesach i dodajesz jakieś tam zasoby dodatkowe, jakieś jednostki dodatkowe. No już było kilka takich przypadków, gdzie właśnie nagle u kogoś się pojawiało, wiesz, jakieś 500 jakichś jednostek na przykład znikąd, nie, albo 10 tysięcy złota, nie wiadomo skąd. Także można to w jakiś tam sposób zrobić. Ja nie znam też detali, bo przyznam się, że no, sam gdzieś nie wgłębiałem w metody oszukiwania, ale są osoby, które to potrafią wykryć i które wiedzą, jak to wszystko działa, także... Już takich paru oszustów przyłapano w historii Heroesów.
Zażartuję, że każdy mówi, że się nie zna i nigdy nie sprawdzał.
No, ja tak powiedziałem specjalnie, teraz jak ktoś słucha, to teraz wkręciłem, że niby taki uczciwy. Nie?
A przy Mistrzostwach Polski, dajmy takie wydarzenie z pompą, to ile osób musi pracować? Znaczy, ile osób pracuje?
Wiesz co, tak naprawdę jest to liczba około 10 takich zaangażowanych osób, takich w miarę na stałe. Znaczy, przy Mistrzostwach jest tak, że jest organizator, czyli w tym wypadku ja, który powiedzmy jest głową tego całego przedsięwzięcia. Są osoby takie odpowiedzialne za rzeczy techniczne. Przede wszystkim jest programista, który odpowiada za stronę internetową, no ale do tego dochodzą osoby, które robią jakieś tam grafiki, które pilnują graczy, które rozstrzygają jakieś spory, z którymi, nie wiem, ja mogę przedyskutować sobie jakieś pomysły nowe na jakieś tam na social media, na sam turniej, co tam trzeba poprawić w kolejnych edycjach i tak dalej. To gdzieś tam koło tych 10 osób takich stale w miarę zaangażowanych w tą inicjatywę, to ciągle się trzyma.
A jakby ktoś chciał pomóc przy takim wydarzeniu, to gdzie może się zgłosić?
To się może zgłosić do mnie, może pisać na fanpage Jaskinia Behemota, na maila na przykład mistrzostwa@heroes.net.pl. Pomoc jest zawsze chętnie mile widziana, szczególnie zawsze to powtarzam, jak mam okazję, że jeżeli ktoś potrafi robić ładne grafiki, ktoś potrafi montować filmy, ktoś się zna na jakimś modelowaniu 3D, to takie osoby artystyczne to po prostu przyjmuję od razu z otwartymi ramionami, bo to jest coś, czego mi zawsze najbardziej brakuje. Jakby jest mnóstwo pomysłów w głowie, mnóstwo rzeczy, które chce się zrealizować, jakichś filmów, jakichś projektów, jakichś infografik i tak dalej, i no nie ma takiej mocy przerobowej po prostu w narodzie.
Aż zapisałem sobie, żeby być może zgłosić się do filmów, ale chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz, znaczy o rzecz, która mnie zastanawia, czy rozgrywane są też jakieś wydarzenia, czy może jakieś mistrzostwa dla innych części niż trójka?
Tak, są. Nie ma tego dużo, także tutaj mogę nawet konkretnie, że tak powiem, wymienić rzeczy. Na pewno tak. Heroes 1, 6 i 7, czyli takie najbardziej skrajne części, tu nie ma za bardzo o czym porozmawiać. W tych częściach nic się nie dzieje i raczej dziać się już nie będzie. Heroes 2 to też raczej jest taka sentymentalna podróż wyłącznie dla single playerowców. Co prawda był kiedyś właśnie na konwencie jaskini taki mini turniej, ale tak naprawdę to wszystko. Trójka wiemy, scena rozbudowana. Czwórka, co roku odbywa się taki turniej, który się nazywa Mistrzostwami Świata, ale trochę szumna nazwa, bo to jest zwykle kilkunastu graczy, ale takich w miarę zaangażowanych, którzy faktycznie co roku tam grają. I wiem, że też było kilka innych takich pomniejszych turniejów, ale właśnie wszystkie to były gdzieś tam w takiej grupce kilkunastu osób, które po prostu gdzieś tam powiedzmy tworzą tą skromną scenę Heroes 4, także tutaj się coś dzieje. Piątka wypada całkiem okej, okay. No jest w sumie na drugim miejscu, że tak powiem, po trójce w tej scenie, bo tutaj mamy kilka różnych turniejów, nawet w 2020 roku parę takich się odbyło właśnie, podobnie jak w trójce polska i rosyjska scena tak naprawdę cokolwiek robią w tym aspekcie. W Polsce mieliśmy takie turnieje właśnie też na mapie Arena, takiej specjalnie przygotowanej do pojedynków, ale też na jakichś tam klasycznych takich mapkach, także no tak, w piątce było kilka turniejów w 2020 roku, także też wypadało całkiem to fajnie. Wiadomo, dużo mniej osób startuje, dużo mniej jest zaangażowanych graczy, bo to znowu są liczby po kilkanaście, czasem 10, ale no nigdy nie jest to trzycyfrowa liczba uczestników, tak jak w trójce czasem się zdarza.
Chciałbym teraz przejść do modów, czy...
Mody, jej!
Jej! Wesoła twórczość przypadkowych osób. Czy wykorzystujecie mody do mistrzostw?
Tak. Bez moda, który się nazywa Horn of the Abyss, i bez moda, który się nazywa Hademod, to mistrzostw by nie było. Nawet śmiem stwierdzić, że praktycznie by nie było żadnej sceny turniejowej obecnie w Heroes 3. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest coś takiego jak mod Horn of the Abyss, czyli Róg Otchłani, mówiąc w języku polskim. Mod, który stworzyła ekipa z Rosji, w skrócie Hota Crew, tak się określają. To jest mod, który pierwotnie dodał nową frakcję, czyli Cove, po polsku przystań, zatoka, czasem też miasto pirackie. Miasto inspirowane z lorem Might and Magic, wyspą Regna, gdzie właśnie tam piraci różni grasowali i na tym się jakby ta frakcja opiera. Potem jeszcze doszły nowe kampanie, doszły nowe jednostki, artefakty i to wszystko tak rosło z czasem. Gdzieś tam od tego 2013 roku, kiedy ten mod się ukazał, No i w ciągu tych kilku lat naprawdę dodał mnóstwo zawartości na takim poziomie, powiedziałbym nawet wręcz wyższym niż oryginalne Heroesy, jeśli chodzi o jakość wykonania. Dużo błędów zostało poprawione, dużo bugów zostało wyeliminowane, masa takich poprawek, które dla graczy turniejowych są, jest ważna, po prostu też zostały wprowadzone, także bez tego te Heroesy byłyby w takim sobie stanie obecnie. No i jeszcze jest ten mod zwany HD modem, który przede wszystkim nam umożliwia odpalenie właśnie Heroesów w no, sensownej rozdzielczości. Wiadomo, Heroesy były tworzone w czasach, kiedy raczej mieliśmy kwadratowe te nasze ekrany, a nie panoramiczne, więc musielibyśmy się albo zadowolić czarnymi paskami po bokach, albo rozciągniętym ekranem gry, tak? A HD mod nam fajnie tutaj ten ekran do panoramicznego dostosowuje, więc możemy grać sobie normalnie full HD w te Heroesy. Plus dodaje mnóstwo fajnych feature'ów, jakieś tam skróty klawiszowe, no i przede wszystkim najważniejsza rzecz, która w ogóle naprawiła całe nasze życie, czyli lobby online. Wcześniej, przed 2018 rokiem, właściwie przed połową 2017, to granie online w Heroesy wyglądało w ten sposób, że musiałeś korzystać z Hamachi albo z Game Rangera, czyli programów, które dwóch graczy w jakiś tam sposób ze sobą łączą online. I mając taki zewnętrzny program, jesteś w stanie się połączyć wtedy w Heroesach. No ale to było upierdliwe, bo potrzebowałeś nowego programu, bo te programy często zawodziły, bo często się okazywało, że gracze mają jakieś trochę inne wersje Heroesów i nagle to się nie chce połączyć. Albo ktoś ma jakąś zaporę włączoną Windowsową. I to wszystko było takie sobie w funkcjonowaniu. No i przyszło w końcu to właśnie lobby online, które po prostu pozwala nam się zalogować w Heroesach do poczekalni, założyć pokój i normalnie kogoś zaprosić, albo żeby ktoś do nas dołączył, albo my do kogoś dołączymy. I to łączenie się jest po prostu teraz banalne. Także nie ma takich problemów na zasadzie, że komuś nie działa, bo ma jakieś inne Heroesy. Wszystko śmiga fajnie, błędy się rzadko zdarzają, także naprawdę ta liczba aktywnych graczy no tutaj po prostu poszybowała pod niebiosa dzięki właśnie tej możliwości.
A czy równie łatwo jest zainstalować te mody?
Tak, akurat te, o których powiedziałem, to wydaje mi się, że nie ma żadnego problemu. To swoją drogą jest taki świetny mem w community na ten temat, bo ta HOTA, czyli Horn of the Abyss, ma taki problem, czy problem nie problem, po prostu ona moduje Heroesy poprzez jakieś tam zmiany w pamięci. Często jakieś tam antywirusy albo w ogóle Windows sygnalizuje, że to jest jakieś tam może niebezpieczne. I często jest tak, że mamy Heroesy na dysku C, w programie Files szczególnie, i tam instalujemy tą HOTĘ, to wyskakuje nam komunikat, gdzie jest napisane wprost, że musisz mieć zainstalowaną grę w innej lokacji niż tutaj dysk C, program Files. I no jest to po prostu czarno na białym. A już tysiąc razy widziałem, gdy ktoś na jakąś grupę albo na jakiegoś Discorda wrzuca zapytanie z tym screenshotem, co ma zrobić, bo mu HOTĘ nie działa. Także naprawdę, no ja mogę powiedzieć, że się to łatwo robi, ale skoro ludzie mają czasem taki problem, że jednak prosta instrukcja nie jest klarowna, no to nie wiem. Ale nie powinno być problemów, tak szczerze powiedziawszy. Myślę, że są inne mody, które trochę więcej wymagają jakiegoś tam nafikołkowania się z Heroesami, ale sama HOTĘ i HD mod to są raczej takie na zasadzie wrzuć do folderu, zainstaluj, będzie działać, będzie pan zadowolony.
Kurczę, trzeba umieć czytać, żeby je zainstalować. To
ajajaj.
Dla mnie trochę wysokie progi, ale właśnie, wspomniałeś, że są inne mody. Czy jest wiele modów?
Ile moderów, tyle modów. Nie? Każdy moder coś tam sobie skrobie. Jest kilka takich dużych modów. Tak? Właśnie HOTĘ jest obecnie w sumie najważniejszym, bo cała scena turniejowa tym modem stoi. Ale takim w sumie najbardziej chyba rozpoznawalnym w Polsce, myślę, modem, który gracze Heroesu będą kojarzyli, to jest WOG, czyli Wake of Gods. I to jest dodatek taki w sumie, czy dodatek, to jest pierwszy taki duży mod, który powstał i właściwie był swego rodzaju takim protoplastą wszystkich obecnych modów. Postawił, że tak powiem, pierwsze kroki właśnie w tym, jak można Heroesy modować, i był taką też sam w sobie pewną platformą do modowania tych Heroesów dalej. I WOG polegał w skrócie na tym, że można było sobie ustawić wszystko, co tam się tam zamarzy w tych Heroesach, że nie wiem, nasze jednostki strzelające nie będą strzelać, tylko będą latać. Możemy sobie włączyć takie dziwne funkcje. Tak, jest mnóstwo jakichś funkcji, czyli tak zwana wogifikacja. Tak, od właśnie od WOGa, gdzie możemy porobić sobie wszystko z tymi naszymi Heroesami. Dochodzą tam jeszcze oczywiście nowe jakieś rzeczy, jakieś jednostki 8 poziomu, cuda na kiju. Szczerze powiedziawszy, ja mam takie zdystansowane podejście do tego WoGa, bo no obecnie ani nie nadaje się jakoś super do gry online, ani nie wygląda dobrze i nigdy nie wyglądał dobrze, bo to zawsze były takie sklejki nowych jednostek, czy starych jednostek na nowe jednostki, na zasadzie wiesz, że co nam wyjdzie, jeśli weźmiemy tutaj tułów centaura i tułów niziołka i to skleimy razem, jakaś wyjdzie pokraka, albo co jeżeli przekolorujemy smoka na różową, nie? I to były tego typu rzeczy. Niektórym się to podobało, bo to było jakieś tam odświeżenie w tych Heroesach, że mieli różowe smoki, centaury, niziołki, czy jakieś tam trzygłowe smoki. Różne tam dziwne rzeczy się pojawiały. No ale jeżeli ktoś tak chce faktycznie się nacieszyć też estetyką jakąś, no to nie do końca bym polecał tego WoGa. Ale trzeba oddać temu modowi, że jakby był pierwszy, zrobił mnóstwo dla sceny moderskiej i chwała mu za to. A jeszcze z takich innych modów, tak jeszcze szybciutko wspomnę, bo jeszcze jest fajny mod, o którym warto wiedzieć, który nazywa się Succession Wars, który de facto jest takim przerobieniem Heroes 3 na Heroes 2. To znaczy, mechanikę mamy Heroes 3, jakby cały ten silnik jest Heroes 3, ale ta gra wygląda bardziej jak Heroes 2, swoją estetyką, swoimi grafikami wszystkimi. Fajne takie połączenie, bo dużo osób właśnie zawsze sobie ceniło ten styl Heroes 2 i żałowało, że trójka już poszła w ten taki klimat bardziej poważny, mroczny, taki stonowany, niebajkowy, a dwójka właśnie była taka baśniowa, taka bardziej kolorowa, trochę pixel artu i właśnie ten mod fajnie tą trójkę do takiego właśnie klimatu przywraca. Także Succession Wars też warty wspomnienia.
Właśnie chciałem zapytać, czy są jeszcze jakieś inne mody, więc jeśli masz jeszcze jakieś, to zachęcam.
Myślę, który jest taki faktycznie warty wspomnienia. Wiesz co, bo jeszcze w sumie projekt, który się nazywa VCMI, o którym też trzeba powiedzieć, to jest w sumie mod. Ten projekt polega na tym, że po prostu zespół stwierdził, że chce przepisać Heroesy od nowa, bo z Heroesami jest problem taki, że generalnie dostępu do kodu źródłowego nie mamy. Gdzieś tam podobno się przewija w czeluściach jakiś dark webu i tak dalej, ale generalnie kodu nie ma, Ubisoft podobno też nie ma, tylko gdzieś tam do chyba podstawowej wersji. Także modowanie jest tyle trudne, że trzeba się bawić z inżynierią wsteczną, jakieś tam właśnie gmeranie w pamięci. A ten projekt VCMI zakładał, że hej, weźmy Heroesy, napiszmy je po prostu od nowa, przecież możemy jakby zaprogramować nową grę, która będzie działała dokładnie jeden do jednego jak Heroesy. I po prostu wtedy jak mamy ten kod, to możemy sobie łatwiej modować i będzie można robić dużo rzeczy. No i w sumie ten projekt jakoś gdzieś tam niby powstał, niby działa. Efekt uboczny, jaki można sobie łatwo wyobrazić, jaki rzeczywiście jest, no to łatwość modowania sprawia, że do tego VCMI mamy mnóstwo małych modów, które wyglądają co najmniej amatorsko, czyli każdy sobie porobił jakieś miasto i znajdziemy tam miasta świeżaków, miasta jakieś szklarnie, miasta kurcze, no jakieś tam, jakie sobie tylko wyobrazisz. Jak jesteś miasto mieć w Heroesach, to ktoś takie pewnie już kiedyś zrobił, no nie? I pewnie wygląda tragicznie, ale jak zadziała prawdopodobnie. Także, no to jest taka bardziej zabawka, bym powiedział, tak? Ale pomysł u podstaw był niezły, żeby jakby stworzyć łatwo modowalne Heroesy. No odbiło się tym, że jeśli daliśmy takie narzędzie jakby wszystkim do dyspozycji, to powstają tam jakieś dziwadła, nie? I dlatego właśnie ja sobie bardzo na przykład prywatnie cenię to Horn of the Abyss, gdzie to jest taki zamknięty projekt, gdzie ta ekipa, która go tworzy, tak też nie jest taka bardzo podatna na wszelkie sugestie, tylko ma swoją wizję i po prostu ją realizuje i dzięki temu jakby mamy takie odczucie, że to nawet może nie jest już tylko mod, tylko taki kolejny oficjalny dodatek, który mógłby powstać nawet jakby z rąk prawowitych twórców. A przy innych modach raczej mamy takie uczucie, że no ktoś się tam trochę nudził może dłużej, tak, i podubał, wymyślił coś nowego.
Możemy mieć uczucie, że to jest przez prawowitych twórców, bo zdaje mi się, że wykorzystują pewne elementy, które miały zostać zastosowane w Heroesach, ale z jakichś powodów po prostu zostały odsunięte.
Nawiązujesz do motywu miasta Forge, czyli takiego technologicznego miasta?
Tak.
Trochę tak, trochę nie. Znaczy Forge i tak nie powstanie w HOTA. Powstanie inne miasto, które się nazywa Factory i które już jest gdzieś tam na ukończeniu, niestety trochę te prace się przeciągają do jakiegoś czasu. Szczególnie, że ostatnio niestety mieliśmy przykry incydent, czyli śmierć docenta Picolana, czyli jakby lidera całego tego zespołu, co na pewno opóźniło dodatkowo całe wydanie tego miasta. No ale wiem, że ono już generalnie jest na pewno bliżej niż dalej. Większość rzeczy, która tam miała powstać, powstała i to jest takie miasto, które gdzieś faktycznie nawiązuje, tak, do tego konceptu Forge, czyli miasta z zaawansowaną technologią, które rzeczywiście, tak jak wspomniałeś, miało się pojawić oryginalnie w Heroesach, w dodatku Armageddon's Blade, co byłoby bardzo uzasadnione, bo w lore Might and Magic, jeśli będziesz z kimś rozmawiał o tym świecie, który jest zresztą bardzo ciekawy, bardzo taki niestereotypowy, to pojawiała się wysoka technologia, tak? Mieliśmy takie zderzenie właśnie tych klimatów magii, takiego trochę tolkienowskiego świata, tak? Z którym dużo ludzi utożsamia Heroesy, a właśnie tej takiej zaawansowanej technologii w formie jakichś statków kosmicznych, laserów. No i Forge miało być takim miastem właśnie mocno zaawansowanym, a Factory będzie taką trochę próbą kompromisu, tak? Bo to będzie miasto bardziej steampunkowe, czyli no jakaś technologia jest, będzie nawet jakiś tam robot, tak, który strzela laserem z oka, więc nawet takie rzeczy, ale generalnie będzie to się trzymało w takich klimatach troszkę pustynno, lekko jakichś takich kowbojskich, może jakichś mezoamerykańskich, także gdzieś tam się przeplatają takie wątki mitologiczne też, jakieś z azteckiej mitologii będą jednostki, także jest jakiś tam miks, taki trochę właśnie spójrzcie na kompromis, żeby nawiązać, że ta technologia miała się tu pojawiać, ale jednocześnie może nie aż tak bardzo radykalnie to zrobić, bo no jest dużo osób, które niestety mają z tym problem, także jak to w moich Heroesach średniowiecznych w ogóle ktoś śmie mieć jakieś lasery? No to już jest kwestia jakby podejścia. Ja jestem tą osobą, która jest ekstremalnie hura optymistyczna w stosunku do tego właśnie mieszania technologii. Uważam, że to buduje fajność tego całego świata.
Faktycznie bardzo mnie to zdziwiło przede wszystkim, bo jak wspominałem, zacząłem od piątki, która jest, jak ktoś to ładnie na grupie określił, fanfikiem tak naprawdę od Heroes, od Might and Magic świata, gdyż to nie zaczęło się od Heroesów i jak poczytałem trochę o lore Might and Magic, to jakie się tam rzeczy działy i oczywiście z kimś porozmawiam. Chociaż to będzie całkowicie inna rozmowa, bo już widzę, że mamy co najmniej 40 minut, a zdecydowanie rozmowa o fabule zajmie trochę czasu.
Zajmie. No to mówisz, że faktycznie jak zacząłeś od piątki, to mogłeś mieć takie trochę zderzenie. Szczególnie no, jakby cały ten świat Ashan, tak, który jest w częściach 5, 6, 7, to jest taki bardzo, bardzo stereotypowy świat high fantasy. Naprawdę. Moim zdaniem to jest wręcz już taka trochę autoparodia tego świata, no nie? Że hej, weźmy wszystkie najbardziej klasyczne motywy, jakie tylko się da i tak spróbujmy zrobić to, żeby to było takie epickie. No i moim zdaniem wyszło tak sobie, ja nie jestem fanem aż takiego generycznego świata, bez jakiegoś tam fajnego pomysłu na siebie. A rzeczywiście, no w Heroesach 1-4 też może nie szalejemy sobie specjalnie z tą fabułą, o czym też pewnie pogadasz z innym uczestnikiem rozmowy, no bo Heroesy nigdy tak tej fabuły mocno nie eksponowały. Nie były osadzone w tym świecie Might and Magic, ale no jednak to jest strategia turowa, to nie jest jakiś tam RPG, tak jak właśnie oryginalne Might and Magic, gdzie rzeczywiście w tą fabułę możemy się tak na maksa zanurzyć i poznać całą tą historię.
Chciałem jeszcze spytać a propos modów, jak one są istotne w społeczności, czy żeby zagrać z kimś, oczywiście musimy mieć mod, żeby mieć lobby, ale czy inne mody są często używane?
Wiesz co, tak, myślę, że mody są ogólnie teraz bardzo ważne w Heroesach. HD mod to jest właśnie trochę taka podstawa, no o tym co mówiłem o monitorach, nie? Że nieprzyjemnie się po prostu gra bez HD moda obecnie. Te Heroesy źle wyglądają na tych ekranach panoramicznych. Także to jest taka troszkę. Wiadomo, znajdą się też oczywiście takie osoby, które powiedzą, że co? Jakiego HD moda? Nie można w ogóle nic zainstalować na Heroes 3. Też no, jest takich trochę osób bardzo, bardzo konserwatywnych, że tylko Heroesy z płyty i nic więcej, prawda? No, ale raczej większość osób używa obecnie tego HD moda. Wszyscy, co grają online, praktycznie używają HOTY. A jak to wygląda dokładnie w single playerze, to ciężko nawet to zbadać, bo to wiesz, każdy gra w swoim zaciszu, ale wydaje mi się, że HOTA jest na pewno dosyć popularna także na single playerze, ze względu na po prostu dodanie nowego kontentu, nowego miasta. WoW jest też dosyć popularny wśród single playerowców, bo to jest właśnie taka fajna zabawka, gdzie można sobie dużo rzeczy poustawiać i naprawdę jakieś cudne kiły wymyślać, a VCMI myślę, że jest mało popularnym modem do grania. wciąż raczej jest zabawką dla moderów właśnie do tworzenia jakichś tam miast, aniżeli do grania, także WoW i HOTA są popularne. Nie wiem, czy na Steamie to w stanie jakoś procentowo określić. Myślę, że na single playerze to tak z 50% osób gra z jakimiś modami, a pozostałe 50% gra obecnie po prostu na takich czystych heroesach, tylko gdzieś tam z HD modem powiedzmy. Ale to jest taki strzał.
Nikt się nie przyzna, że gra świeżakami.
Tak, gang świeżaków.
Kurczę, bo nie wiem, chciałbym jeszcze jakoś wyrazić swój zachwyt tym, co mówiłeś, tym, że cały czas są znajdowane jakieś nowe elementy, nowe cyfry, nowe mechaniki w Heroesach, gdyż oglądałem parę filmów na kanale Jaskinia Behemota i faktycznie tam, jak pokazujecie to, że po tych 20 latach nadal są jakieś mechaniki, które odkrywają gracze, bo przez przypadek coś zrobili, to...
No to jest właśnie trochę fenomen tej gry też, nie? Moim zdaniem, znaczy może nie tyle moim zdaniem, co po prostu dla mnie, jedną z takich naprawdę dużych dzisiaj zalet Heroes 3 jest to, że one po prostu jeszcze są pewną przestrzenią do zbadania i jeszcze mają coś w sobie jakby w zanadrzu i coś możemy w nich odkryć. Bo tak jak też mówiłem na początku, to właśnie generuje ten problem, że nie wiem, czy łatwo jest aż tak wejść, nie? Nowym graczom. Jeżeli oni będą mieli tą świadomość, że to jest tak głęboka gra, czy to trochę nie odstrasza, nie? Ale no nie wiem, jeśli ktoś chce faktycznie się zanurzyć, to może się zanurzyć na całe życie, nie? I niektórzy faktycznie to całe życie już grają w te Heroesy. Także uzależniający tytuł.
Przedmiot badania, praca inżynierska, Heroesy 3, nieodkryte mechaniki.
Tak, może trochę żartujesz, ale są prace naukowe dotyczące Heroes 3. Nawet gdzieś kiedyś publikowałem kilka takich opracowań. Były właśnie a propos generatora map losowych, jak on tam pracuje. Były jeszcze a propos jakichś umiejętności drugorzędnych, jakieś obliczenia też w formie pracy naukowej. Nawet jedna chyba w Wrocławiu na Uniwersytecie powstała wrocławskim, jeśli się nie mylę. Chyba tak. Także są nawet prace naukowe, tak to nie ma co żartować.
Dobrze, zmierzamy powoli do końca i chciałbym cię zapytać, czy masz coś do dodania od siebie dla ludzi, dla potencjalnych graczy, dla słuchaczy?
To są taki swoją, tak, swój czas na apel.
Tak, możesz wygłosić swoją mowę, którą skwapliwie przygotowałeś.
Cześć, ja miałem te notatki. Nie mam takiej mowy przygotowanej, ale... Jeżeli miałbym do czegoś teraz zaapelować, do czegoś zachęcić, to przede wszystkim do śledzenia po prostu stron takich jak właśnie Jaskinia Behemota na Facebooku, dołączenia do Discorda Jaskini Behemota i dołączenia do grupy, która się nazywa na Facebooku Hirawka. Bo to są takie miejsca, w których po prostu poznacie się z innymi ludźmi związanymi z Heroesami. Na grupie Hirawka jest teraz chyba z 14 tysięcy osób, to jest największa grupa o Heroesach na Facebooku. I tak trochę to będzie taki fajny entry gate dla osób wsiąknąć w community, nie? Poprzez właśnie takie grupki i fanpage'a i potem to wszystko pójdzie już na pewno swoim torem, gdzieś tam się wsiąknie bardziej. Nie chcę też tak właśnie narzucać jakieś takie od razu, czy że dołączy do turnieju, czy coś, bo to wiadomo. Zacznijmy sobie od dołączcie do takiej grupy Hirawka na Facebooku i tam sobie pogadamy o życiu i o Heroesach i pooglądamy memy Heroesowe i będzie fajnie.
Zaczniemy od memów, później będą turnieje.
Tak, bo żarty żartami, ale to jest naprawdę fajna droga, fajna ścieżka, którą bym wyznaczył tutaj.
No dobrze, w takim razie bardzo ci dziękuję, że mogłem porozmawiać o turniejach w Heroesach, bo naprawdę czuję, że to coś, co powinienem zrobić. Był ze mną Mateusz Jarzębski.
Dziękuję wszystkim za uwagę.
To była Sztuka 01. Miłego dnia. Cześć.